Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. Nie wiem, czy Was witam przy niedzielnym śniadaniu, czy przy niedzielnym obiedzie, czy chociażby kolacji, ale i tak serdecznie pozdrawiam. A dzisiaj kontynuacja tematu, który rozpocząłem w zeszłą niedzielę, czyli o zmianach, które czekają nas jako kierowców, ale globalnie. Bo zmienia się motoryzacja, zmienia się nastawienie teraz chociażby na elektryfikację. W zeszłym tygodniu nagrywałem o tym, że Parlament Europejski przegłosował, że od 2035 roku zgodnie z dyrektywą Fit for 55 nie będziemy mieli aut spalinowych, zarówno osobowych, jak i dostawczych w Europie, a od 2030 roku emisja nie może być większa jak 55% obecnej, czyli o połowę trzeba jeszcze to obniżyć, co już na chwilę obecną dzisiaj jest mocno wyśrubowane. W tym samym materiale też wyraźnie i głośno powiedziałem, że to nie jest tak, że to na 100% wejdzie już w takim pełnym zapisie, bo teraz rozpoczynają się negocjacje z krajami członkowskimi. Mówi się, że wejdzie to tak w 80%, to też bym temu wszystkiemu nie umniejszał, ale oczywiście pod filmem pojawiły też się komentarze: Waldek, dobra, mnie to tam nie dotyczy, ja i tak nowego auta z salonu kupować nie będę, ściągnę sobie Golfa 4 z Niemiec i będzie po problemie. Jedno to jest zakaz sprzedaży aut nowych, spalinowych w Europie od 35 roku, a drugie to jest to, co w międzyczasie będzie się działo do 35 roku i po 35 roku względem z autami używanymi, bo też wyraźnie mówiłem, że tutaj będą pewnego rodzaju zachęty na to, żeby przesiąść się na auto elektryczne w formie domiaru kar przy aucie spalinowym. Później się okaże, że ktoś ściągnie Golfa na przykład za 8 tysięcy złotych, a rocznie będzie miał domiaru na przykład 3-4 tysiące z racji niskiej normy emisji spalin. No właśnie, biednemu wiatr zawsze w oczy, a teraz pytanie, co z bogaczami? A bogacze, może się okazać, że ich te restrykcje w ogóle nie obejmą i zaraz Wam powiem o poprawce 121. Ech, to życie. Ale nim się na cały system jeszcze pozłościmy, chwila jeszcze dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mubi. Link macie poniżej, z niego możecie skorzystać, bo to właśnie na przykładzie tej porównywarki możecie tanio wyliczyć swoje ubezpieczenie komunikacyjne, a przede wszystkim porównać jedną firmę z drugą, zobaczyć, co warto dołożyć, czy Assistance, czy NNW, a korzystając właśnie jeszcze z tego linku poniżej, dodatkowo otrzymacie zwrot w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego i również z tego linku możecie po zakupie zarabiać poprzez polecanie. Wszystko macie w opisie pod tym linkiem, szczególnie teraz na te trudne czasy. Jak znalazł taka sytuacja, więc sprawdzać, kalkulować i nie przepłacać, bo to jest w tej chwili najbardziej istotne. Zatem przechodzimy do fur ultrasportowych. I tak jak już w materiale tydzień temu mówiłem, że teraz rozpocznie się implementacja do prawa krajowego, a przede wszystkim negocjacje z krajami konkretnymi, członkowskimi, które mogą zgłaszać swoje uwagi do całego projektu. I dla wielu koncernów może być to niezwykle problematyczne, bo już to zauważają. Tydzień temu wspominałem o prezesie Stellantisa, który już w tym momencie występuje ze Stowarzyszenia Europejskiego Motoryzacyjnego ACEA i chce stworzyć swoje własne, więc widać, że będzie działo się w najbliższych dniach bardzo dużo. Tak samo w międzyczasie pojawiła się włoska poprawka oznaczona kodem 121, tak zwana poprawka Ferrari. To znaczy, może być to swojego rodzaju precedens. Jakby nie patrzeć, Włosi mają dużą siłę przebicia. Nie chcę używać słowa lobbują, ale powiedzmy, że potrafią tam śrubę mocno dokręcić, zwracając uwagę na to, prozaicznie mówiąc, że ten 2035 rok na przykładzie samochodów chociażby takich jak Ferrari, no nie jest dobrym rokiem na przejście na pełną elektryfikację, że chcieliby, aby ten okres wydłużyć o jeden rok. Ktoś powie, dobra Waldek, tam jeden rok w motoryzacji, żadna różnica. Tylko tu jest jedna zasadnicza jeszcze kwestia w tym wszystkim. Też chcą ominąć tą kwestię związaną z 2030 rokiem i ograniczeniem normy emisji spalin o 55%, motywując to tym, że najczęściej właściciele tych ultraluksusowych samochodów, no oni na co dzień nie jeżdżą, że my to jako producenci to jesteśmy takie małe domowe manufaktury, my za dużo na tym wszystkim nie zarabiamy, a tamci to jeżdżą tylko sporadycznie, w niedzielę do kościoła, więc co oni tam kopcą w tym wszystkim, że to nie ma sensu, że takie małe auto to jeździ zdecydowanie więcej. Tak, pięknie to brzmi. Głosowanie ma odbyć się w sumie już niedługo, bo 28 czerwca i w moim przekonaniu uważam, że ta poprawka przejdzie. Oczywiście, tak jak mówiłem, koncerny tłumaczą się tym, że te auta są rzadko eksploatowane, że to są małe firmy. Jak to wygląda liczebnie? Prawda jest taka, że te ograniczenia w myśl tej poprawki mają dotyczyć samochodów produkowanych w ilości egzemplarzy od 1000 do 10 tysięcy egzemplarzy. Powyżej 10 tysięcy nie rozmawiamy, a poniżej 1000 to już jest traktowane jako mała manufaktura. Te ograniczenia ograniczenia w ogóle mają na chwilę obecną nie dotyczyć. Jak to wygląda sprzedażowo, jeżeli chodzi o rok 2021? Ferrari sprzedało 10 tysięcy sztuk, Lambo sprzedało 8 400 sztuk, Rolls sprzedał 5,5 tysiąca sztuk, Bentley sprzedał 14 tysięcy sztuk, Maserati sprzedało 24 tysiące sztuk. Zwróćcie też uwagę na jedno, że prawie każda z tych marek w tym momencie ma już SUV-a, Ferrari pewnie niedługo też będzie miało i to nie do końca będzie auto, które będzie tylko i wyłącznie eksploatowane sporadycznie, więc oczywiście jest to w pewien sposób, w moim przekonaniu, też lekko naciągane. Patrząc też na opinię europarlamentarzystów, słychać, no ale co to przeszkadza, tymi autami mało kto jeździ, więc widać, że nastawienie unijne też jest jakby w tym kierunku prokonsumenckim, ale tym ultrabogatym. Oczywiście ktoś, kto nie ma kapitału, spojrzy na to, no tak, no to ja mam tutaj kupować elektryka, nie stać mnie, bo mieszkam w bloku, a ktoś kupuje sobie takie auto piąte, dziesiąte w domu i jego te ograniczenia nie będą obowiązywały. I tak i nie, bo prawda jest taka, że w tym momencie, szczególnie w koncernach ultra premium, widać jedno. Te mocne, wyśrubowane silniki doszły do swojego rodzaju już granicy absurdu i nie jest im też tak łatwo przeskoczyć na pełną elektryfikację. I też pojawia się jeszcze jeden problem ze strony zainteresowania klientami, że nawet jeżeli ktoś kupował takie auto, chociażby do okazjonalnej jazdy po torze, teraz może powiedzieć, no ale tak, no dobra, to ważyło tonę 700, a teraz to będzie ważyło 2 400 tony, gdzie tu frajda, gdzie tu przyjemność. Widać, że po prostu koncerny próbują jeszcze mentalnie w tym wszystkim się przebić, chociaż w moim przekonaniu wszyscy powinniśmy być równi. Dlatego mówię, że to jest całkowicie bez sensu, bo równie dobrze ja mógłbym powiedzieć na przykładzie mojej używanej Corvette z 76 roku, że jako właściciel tego auta też będę nim jeździł okazjonalnie i nie chcę płacić domiaru, a raczej tej kary, która ma być za niespełnianie normy emisji spalin na przykładzie samochodu używanego, nie wiem, za 2, 3, 4, 5 lat, zobaczymy kiedy to wejdzie, bo skoro ja też tym autem jeżdżę okazjonalnie i jest to dzielenie społeczeństwa, które uważam, że w myśl dzielenia przez finanse może być bardzo negatywnie w tym wszystkim odbierane. Szkoda, że Azja się tym wszystkim tak bardzo nie przejmuje, Chiny, które tylko się tak przyglądają temu wszystkiemu, Rosja, która w ostatnim czasie produkuje auta, które już w sumie można powiedzieć, że żadnej normy nie spełniają. Ameryka, powiedzmy, zaczyna zaostrzać, ale to nie są na chwilę obecną takie rygorystyczne obostrzenia, jakie mamy w Europie. I ja teraz mówię bardzo po cichu do każdego z koncernów motoryzacyjnych, bo mam bardzo proste rozwiązanie tejże sytuacji. Weźmy sobie na przykład chociażby taką markę jak Dacia, która potrafi sprzedać w przeciągu zeszłego roku około 500 000 samochodów. No i okaże się, że nie będzie w stanie, tak jakby chociaż Ferrari w 2014 roku ze sprzedaży 10 tysięcy sztuk sprzedało 7 tysięcy sztuk, a co za tym idzie, w pewien sposób też mogli podnosić sobie ceny i zapewne koncerny z autami ultrasportowymi w tym balansie 10 tysięcy sztuk się zmieścić, będą robiły wszystko, żeby sprzedawać mniej, ale za drożej, więc to też będzie się opłacało, dlatego dla Daci i innych koncernów mam rozwiązanie. Zróbmy sobie markę Dacia 1, Dacia 2, Dacia 3, Dacia 4 i każdy z tych koncernów będzie sprzedawał do 10 tysięcy sztuk i mamy pojazd luksusowy, elitarny, małą manufakturę do 10 tysięcy sztuk, więc spokojnie można byłoby wtedy do 2036 roku podróżować po ulicach. Jeżeli coś zmieniamy, już tak na zakończenie, to zmieniamy dla wszystkich. A nie, że temu to nie, temu to może trochę bardziej, a biednemu zawsze wiatr w oczy. Będę czekał na informacje, jak z tą poprawką wszystko będzie wyglądało, czy to w formie filmu, czy chociażby w formie komentarza na Facebooku. Na pewno napiszę i się z Wami podzielę, chociaż uważam, że ta poprawka raczej przejdzie. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Trzymajcie się, hej!